Witam Was wszystkich w imieniu Pani tego miejsca, Matki Bożej Świętolipskiej. Dzisiejsza Eucharystia będzie formularz wzięty ze wspomnienia Matki Bożej Świętolipskiej. Chciałem na wstępie postawić Wam pytanie, co ma wspólnego Święta Lipka z Kaną Galilejską? Pomyślcie sobie. Tam brakło wina i tutaj brakuje co nieco miejsca. Brakowało wina, duży dyskomfort. A tutaj komfortu też Wam nie zapewniamy. I tam Matka Boża reklamowała u Jezusa. Mam nadzieję, że i w tym wypadku Matka Boża będzie składała reklamację. I tam Pan Jezus coś powiedział i tu Wam chcę coś powiedzieć. Tam powiedział, Matko, to nie do końca jest prawdą, że jest kłopot z miejscem, że niektórzy z Was są rozczarowani. Owszem, brakowało wina, tutaj brakuje komfortowych miejsc, a i tak naprawdę to Wam brakuje mojej obecności w Was. Wina mojej obecności. I to Wam mogę zapewnić. To, co Was tutaj będzie bolało, co Wam będzie uwierało, to mnie zawsze oddawajcie, ten krzyż pobytu tutaj, a ja go zamienię w krzyż chwalebny. Krzyż zostanie, tylko będzie krzyżem współzbawiania.
Księgi Izajasza, rozdział 6, od 1 do 13.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chociaż Jezus uczynił przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego. Aby spełniło się słowo proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię Pańskie komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów rzekł prorok Izajasz: zaślepił ich oczy i twardym uczynił serca, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, żebym ich uzdrowił. Tak powiedział prorok Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu z nich uwierzyło w Niego, lecz z obawy przed faryzeuszami nie przyznali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Jezus zaś tak wołał: ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, a ich nie zachowa, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale aby świat został zbawiony. Kto gardzi mną, nie przyjmuje słów moich, ten ma już swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co wam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przekazanie Jego jest źródłem życia wiecznego. To, co mówię, mówię tak, jak Ojciec mi powiedział. Oto słowo Pańskie. Dziś jedynie chciałbym powiedzieć, jaki będzie temat tegorocznej szkoły biblijnej. I to jest zawarte w tym fragmencie Ewangelii. Mówiliśmy już na temat Ewangelii Mateusza, na temat Ewangelii Marka, ubiegłego roku na temat Ewangelii Łukasza. Pozostała nam Ewangelia według świętego Jana Apostoła. Trzeba wiedzieć, że ewangelista Jan ma trzy zakończenia swojej Ewangelii. Słyszeliśmy pierwsze zakończenie Ewangelii Jana, podsumowane przez Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa. W tym fragmencie święty Jan mówi o Jerozolimie, że mimo iż Jezus dokonał wielkich znaków i w Jerozolimie, i w sąsiedztwie, ma na myśli przede wszystkim wyprowadzenie z grobu Łazarza, to jednak nie uwierzyli. I dlatego Jan Apostoł cytuje proroka Izajasza, żeby powiedzieć, że w tej sytuacji Bogu pozostało to, co zapowiedział poprzez proroka Izajasza. Mianowicie, skoro nie przyjęli zbawienia na drodze miłosierdzia, na drodze łaski, przed niewolą babilońską, to musieli się nawracać, przyjąwszy konsekwencje swoich grzechów w niewoli babilońskiej, w ogromnym cierpieniu, w ogromnym poniżeniu. Świątynia Salomona zburzona, król w niewoli. W gruncie rzeczy wiele stuleci historii Izraela skończyło się katastrofą. Bóg zbawia dwoma metodami świat. Pierwsza metoda to jest metoda miłości, miłosierdzia. Jeżeli ta zawiedzie, przychodzi droga zatwardziałości, mówiąc językiem biblijnym. Zatwardziałości. To znaczy, Bóg pozostawia człowieka sobie samemu. Skoro jesteś tak mądry, taki twardy w stosunku do mnie, to cię zostawiam, niech cię twoje grzechy, a konkretnie twoje bałwochwalstwo leczy teraz. Ale to bardzo boli. To daje piekło już tu na ziemi. Coś z piekła już tu na ziemi. W tym zakończeniu pierwszym święty Jan Apostoł mówi Izraelitom w Jerozolimie: teraz Bóg was będzie musiał zbawać metodą zatwardziałości. Wyda was konsekwencje waszych grzechów. Poczynając przez zryw powstańczy w roku 70, kiedy Jerozolima oblężona przez około roku czasu będzie umierać z głodu. W rezultacie pozostanie im po dziś dzień ściana płaczu. Są wydani w konsekwencje swojej niewiary. I w jednym i w drugim wypadku działała tajemnica bałwochwalstwa. Przed niewolą babilońską prorocy byli bezsilni, ponieważ Izrael wszedł w bałwochwalstwo bardzo grubego kalibru. Prostytucję sakralną, przymierze zupełnie zanikło, świadomość przymierza zanikła. Królowie bawili się w politykę przymierza z narodami pogańskimi, zamiast wiarę i przymierze z Bogiem prawdziwym, Królem prawdziwym, z Bogiem Jahwe. Ponieważ teraz, kiedy nastąpiła pełnia czasu zejścia miłości Ojca w Jezusie Chrystusie, nie uwierzyli, cóż Bogu pozostaje, żeby ratować ten naród, ano wydać go w konsekwencji grzechu. Czyli już w tym fragmencie, w tym pierwszym zakończeniu, mowa jest o bałwochwalstwie. Drugie zakończenie, które za chwilę przeczytam, powie nam o bałwochwalstwie w życiu apostołów, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Tak długo, dopóki nie przeżyli zmartwychwstania, byli bałwochwalcami, ponieważ mimo iż wierzyli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, ale że będzie Mesjaszem jako Baranek Boży, tego nie mogli przyjąć. I tak długo my też jesteśmy bałwochwalcami obecnego życia, czekamy na cuda w naszym życiu, dopóki się nie zdarzy jeden wielki cud, że zgodzimy się na to, żeby Chrystus, Baranek Boży, na nowo w nas zbawiał świat. W takim stopniu, jakim nie ma w nas tej zgody, jesteśmy bałwochwalcami obecnego życia. Przełom zaistniał w momencie, gdy Chrystus zmartwychwstały późno wieczorem, przyszedł do apostołów zgromadzonych w wieczorniku. Ci z was, którzy słuchają mojej homilii przez internet, komentowałem to już, byli zdruzgotani. Z jednej strony się cieszyli, jak cudownie, ale z drugiej strony wobec tego, co my sobą reprezentujemy. Nicość, nędzę. Zupełnieśmy go nie rozumieli, idąc za nim przez 3 lata. Byli bałwochwalcami. I trzecie zakończenie dotyczy nas. Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać. Tu chodzi o słowo księga. Będziemy studiować Ewangelię Jana według kluczy, które dał nam w Starym Testamencie Duch Święty. I będziemy sprawdzać, czy aby my nie jesteśmy bałwochwalcami. Ile w nas jest bałwochwalstwa, a konsekwentnie pogaństwa. I znowu się okaże, że tak długo, dopóki nie zgodzimy się na to, żeby ta miłość z krzyża wzięła nasze życie za zbawienie świata, To niestety. Oczywiście trzeba będzie sobie odpowiedzieć, czy w niedzielę na mszę świętą przychodzą chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, czy przychodzą poganie, bałwochwalcy wartości tego świata. To tyle tytułem wstępu. Jutro na pierwszym spotkaniu o godzinie 10 będzie pełniejsze wprowadzenie, jak będziemy pracować, jak będziemy odczytywać Ewangelię Jana. Ewangelia Jana jest Ewangelią o sądzie ostatecznym. To ewangelista Jan wyakcentował, że w momencie, kiedy Bóg stał się człowiekiem, prawda ostateczna przyszła do ludzi jako światło. Wystarczy, że zaistnieje światło, już się dokonuje sąd. Nad podwórkiem świętej lipce, czy papiery są pozbierane, czy w pokoju jest czysto, czy okno jest czyste. W momencie, kiedy przychodzi światło do naszego wnętrza, to światło przychodzi jako baranek paschalny, od razu nas stawia w prawdzie. Piękno, jak chciałoby się powiedzieć, cud sądu ostatecznego według Ewangelii Jana polega na tym, że został ten sąd ostateczny przesunięty na chwilę obecną. Punktem kulminacyjnym sądu ostatecznego był krzyż. Tam Bóg powiedział prawdę i o człowieku, o Jerozolimie, o apostołach, a teraz mówi oczywiście z krzyża prawdę o nas. Czy aby nie jesteście bogochwalcami obecnego chwilowego życia? Czy ja was zrodziłem już dla Ojca? Czy Ojciec was jest z prawdziwym życiem, życiem wiecznym, żebyście byli w stanie być prawdziwym moim ciałem, moim kościołem? Czy tylko dbacie o pozory? Ściany popękane, aby bez przerwy szpachujecie, szpachujecie i szpachujecie. Coś tam się niedobrego dzieje i już nowe rysy. Trzeba na nowo szpachlować. Gdzie jest prawdziwy fundament? Czy nasze życie spoczywa, nasz umysł, nasze serce spoczywa na prawdziwym fundamencie? To jest Chrystus zmartwychwstały, który chce w nas w krzyżu chwalebnym uobecnić Ojca. Już tutaj, teraz. Sąd ostateczny jest przesunięty na chwilę obecną. Każda nasza obecność na mszy świętej w niedzielę czy święto jest sądem ostatecznym nad nami, a nie zaliczeniem. Ta szkoła biblijna też będzie sądem nad naszym chrześcijaństwem. W tym momencie sobie uświadomiłem, że nie przeczytałem wam drugiego zakończenia, więc niniejszym czytam. To jest rozdział 20, który tak brzmi, końcówka. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów swoich apostołów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jan to napisał, te zdania umieścił po objawieniu się Jezusa Chrystusa, już wtedy, kiedy był z nimi niewierny Tomasz. Kiedy już otrzymali empiryczne doświadczenie tajemnicy zmartwychwstania, że krzyż nie był klęską ich mistrza, że właśnie krzyż był szczytem zwycięstwa, szczytem pokory, ponieważ całe nasze bogochwalstwo, bogochwalstwo świata wypływa z braku pokory. I Chrystus przychodzi ze swymi darami dopiero tam, gdzie napotka pokorę. A pokora to jest przyznanie się do tego, kim się jest. Że to, co w nas jest dobrego, to jest Jego dzieło. Gdy On cofa swoją obecność, no to później jesteśmy zaskoczeni sami sobą. Ale to jest też łaska. Chodzi o to, żeby w końcu nie szpachlować tych ścian powspękanych, tylko naprawdę dać Mu i każdego dnia dawać i wydawać swoje życie w Nim za zbawienie świata. Wtedy wychodzimy z bogochwalstwa, czego sobie i wam życzę. Amen.